Duchu Święty, przyjdź, pocieszycielu, przyjdź, ożywicielu serc. Duchu Święty, przyjdź, pocieszycielu, przyjdź, ożywicielu naszych serc. Pragnę z Tobą być i przez życie iść, wciąż na nowo doświadczając miłości Twej. Pragnę z Tobą być i przez życie iść, Święty, Święty Duchu, do nas przyjdź.
Duchu Święty, przyjdź, pocieszycielu, przyjdź, ożywicielu serc. Duchu Święty, przyjdź, pocieszycielu,
Święty Duchu, do nas przyjdź.
Duchu Święty, przyjdź, pocieszycielu, przyjdź, ożywicielu serc. Duchu Święty, przyjdź, pocieszycielu, przyjdź, ożywicielu.
Święty Duchu, do nas przyjdź. Święty, przyjdź, pocieszycielu, przyjdź, ożywicielu serc. Duchu Święty, przyjdź, pocieszycielu, przyjdź, ożywicielu naszych serc.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Na wstępie dzisiejszej katechezy informacja dotycząca naszego Zgromadzenia Redemptorystów, ponieważ w dniu dzisiejszym, 6 listopada, przypada wspomnienie błogosławionych męczenników redemptorystów z Hiszpanii. Nowi błogosławieni redemptoryści byli członkami wspólnoty świętego Filipa. Ponieśli śmierć męczeńską w czasie hiszpańskiej wojny domowej, która trwała od lipca 1936 roku do kwietnia 1939 roku. Wśród nich jest 5 ojców i 1 brat zakonny. Ich beatyfikacja odbyła się 13 października 2013 roku w mieście Tarragona w Hiszpanii. W tym czasie, wiemy, tej okrutnej wojny zginęło bardzo wielu prezbiterów, sióstr zakonnych, biskupów. Kościoły były systematycznie niszczone. Chciano się całkowicie rozprawić z Kościołem katolickim. dzisiaj tak wielu męczenników, wśród których są również nasi współbracia redemptoryści, orędują za nami. Dzisiaj byśmy pięknie też przeżywali nasze życie chrześcijańskie w tym czasie i w tym pokoleniu. A katecheza dzisiejsza chce być poświęcona artykułowi dotyczącemu Chrystusa, który począł się z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny. Syn Boży stał się człowiekiem. Pierwsza taka może informacja, że Chrystus narodził się w rodzinie ludzkiej. W rodzinie, gdzie jest ta wspaniała ikona świętej rodziny z Nazaretu, jakże dzisiaj aktualna i ważna dla rodzin chrześcijańskich w tym czasie, kiedy próbuje się manipulować definicją małżeństwa i rodziny, nazywając związki inne od związku mężczyzny i kobiety małżeństwem, rodziną. Więc to jest naturalna przestrzeń, środowisko, w którym rodzi się Chrystus, przychodzi na ziemię, wychowuje się, doświadcza miłości matki i miłości mężczyzny. Słowo stało się ciałem po to, aby człowiek mógł zobaczyć w Bogu Ojca, któremu na nim zależy. W religijności naturalnej dzisiaj po grzechu pierworodnym mamy te relacje do Boga, bo każdy człowiek ze swej istoty jest istotą religijną, ale grzech pierworodny zmanipulował te relacje, skrzywił ją. Ta relacja, która wcześniej przed grzechem pierworodnym była relacją miłości i zaufania, pewności, że Bóg mnie kocha, dzisiaj bardzo często jest właśnie relacją opartą na lęku i na strachu. Widzimy to w innych religiach, które oddają kult Bogu, różnorako nazywając tego Boga, ale przede wszystkim bojąc się Jego majestatu, i w momencie, kiedy przychodzi jakieś cierpienie, jakaś trudność, nie widzą miłości Boga do człowieka, a jedynie czują wewnętrzną niepewność i są niejako przymuszeni do tego, by obłaskawić sobie to bóstwo, w które wierzą. Dlatego Jezus, który przychodzi na ziemię, objawia miłość Ojca do człowieka. On pierwszy nas umiłował, umiłował nas wtedy, gdyśmy byli grzesznikami. Słowo ciałem się stało, aby człowiek zobaczył, że jest droga powrotu do relacji z Bogiem. Że człowiek nie jest istotą porzuconą, wykorzystaną, samotną, tak jak niekiedy jeszcze dzisiaj mówi wielu filozofów, człowiek jest, ten drugi jest dla mnie piekłem, jak mówił Jean-Paul Sartre. Człowiek jest całkowicie osamotniony w tym świecie. Dzięki Jezusowi Chrystusowi zostaje usynowiony. Słowo ciałem się stało, aby otworzyć niebo dla człowieka, które było zamknięte w wyniku grzechu pierworodnego. Słowo ciałem się stało, aby przekonać człowieka o grzechu, o tej rzeczywistości, że grzech jest najbardziej tragiczną rzeczą w życiu człowieka. I tą prawdziwą katastrofą w życiu człowieka jest właśnie grzech, to znaczy oderwanie się od darmowej miłości Boga. Słowo ciałem się stało, aby zdemaskować diabła i pokazać drogi, którymi diabeł przychodzi do człowieka. Widzimy to bardzo precyzyjnie w momencie, kiedy Jezus rozpoczyna swoją publiczną działalność ewangelizacyjną, głoszenia dobrej nowiny, kiedy jest na pustyni i musi zmierzyć się na pustyni z trzema pokusami diabła, które są pokusami, które również dotykają każdego człowieka. To jest pokusa szukania zabezpieczenia jedynie w sobie samym, poprzez swoją pracę, poprzez swoje pieniądze. Jakby od tego zależało całkowicie życie człowieka. To jest później pokusa nieakceptowania historii swojego życia, ustawiczne poprawianie niejako Pana Boga, ta głęboka nieufność człowieka do Boga, która wyraża się w ciągłym niezadowoleniu i w ciągłych pretensjach, jakie człowiek ma do siebie samego, do innych, do całego świata i w konsekwencji również do Pana Boga. Chociaż my w naszej religijności często i pobożności mówimy, że ja do Pana Boga nie mam żadnych pretensji, no ale mam pretensje do mamy, do taty, do tego, że się urodziłem w tym, a nie innym kraju, że mam taki, a nie inny nos i takie, a nie inne zdolności, wykształcenie i ciągły ten bunt, który jest w sercu człowieka, który jest takim wielkim krzykiem: Panie Boże, źle prowadzisz historię tego świata. Szczególnie wtedy, kiedy przychodzi zgorszenie krzyżem, czyli cierpieniem, chorobą, tym wszystkim, co my po ludzku nazywamy, że życie nam się źle układa, że życie źle jest prowadzone. I wreszcie idole tego świata, kiedy diabeł pokazuje Jezusowi wszystkie bogactwa tego świata, prosząc o to, by Jezus oddał mu pokłon. Idole tego świata, pieniądze, sława, bogactwo, piękno, władza przede wszystkim, gdzie człowiek nieustannie jakoś jest wystawiony na właśnie zmierzenie się z siłami tego świata. Święty Paweł pięknie powie: my nie walczymy przeciwko ciału i krwi, nie walczymy przeciwko człowiekowi. My prowadzimy walkę duchową, walcząc z księciem tego świata, który nazywa się diabeł, szatan, jest ojcem wszelkiego rodzaju manipulacji, kłamstwa, nienawiści i pogardy wobec drugiego człowieka i siebie samego. Słowo ciałem się stało, aby zobaczyć, że Bóg nie gardzi człowiekiem. Jest z nim wtedy, gdy inni go zdradzają, inni go oskarżają, inni go upokarzają, ranią czy zabijają. I to oczywiście widzimy wszystko w osobie Jezusa Chrystusa, ale również widzimy w historii tych ludzi, którzy prawdziwie z Chrystusem się spotkali. Choćby to był Łotr na krzyżu, który wyznał w ostatnich minutach swojego życia wiarę w Chrystusa, przyjął konsekwencje swoich grzechów, zgodził się na te konsekwencje, nie skarżył się, nie użalał się nad samym sobą, ale wiedział, że jest to miejsce dobre dla niego i z tego miejsca cierpienia, kaźni, wyznał wiarę w Chrystusa, widząc swój grzech i przyznając się do swojego grzechu. Ale również widzimy to w wielu sytuacjach wtedy, kiedy Chrystus zwracał swoją miłość ku ludziom cierpiącym, samotnym, odrzuconym, tym, którzy nie mieli pomocy znikąd. Patrzył na ludzi jak na owce, które nie mają pasterza, i był dobrym pasterzem, to znaczy tym, który poświęcił się całkowicie dla owiec, oddając swoje życie i umierając za owce, aby owce miały życie w obfitości i aby owce nie musiały umierać, aby owce nie musiały cierpieć. On wziął grzechy owiec na siebie samego, stając się sam grzechem. Słowo ciałem się stało, a więc to jest bardzo ważny paragraf, tak jak zresztą wszystkie paragrafy i artykuły są ważne, że Bóg wchodzi w historię człowieka. My niekiedy mamy taką pokusę trochę sentymentalnie przeżywać święta Bożego Narodzenia. Sentymenty nie są złe, ale sentymenty mogą trochę spłaszczać tą głębię teologiczną prawdy o wcieleniu. Święty Alfons Liguori, założyciel redemptorystów, kazał współbraciom redemptorystom każdego miesiąca w dniu narodzin Jezusa przypominać o tej wielkiej, potężnej prawdzie wcielenia, każąc robić szopkę w klasztorze i patrzeć na tego Boga, który swoją kenozę rozpoczyna od przyjścia na ten świat jako bezradne dziecko, a szczytem tej kenozy, czyli tego uniżenia, kenoza uniżenie, zejście w dół, jest bycie na krzyżu. I dlatego w tej zdrowej religijności, chrześcijańskiej religijności, kiedy mamy te wszystkie fakty w życiu trudne, bolesne, jak może samotność, czy konfrontowanie się ze swoimi grzechami, czy niesienie konsekwencji swoich grzechów w historii swojego życia, czy może choroba, czy wszystkie jakieś takie trudne momenty swojego życia, jeżeli mamy głęboką wiarę i dojrzałą wiarę, to te momenty mogą być miejscami spotkania z miłością Pana Boga. Jeżeli mamy natomiast religijność naturalistyczną, to znaczy taką jedynie po grzechu pierworodnym, wtedy może w naszym życiu zdominować uczucie lęku, strachu, smutku, frustracji, odrzucenia, niezadowolenia, pogardy sobą samym i jakimś takim sformułowaniem czy przeczuciem, że Bóg mnie nie kocha i Bóg nie jest miłością. Dlatego ta prawda o wcieleniu, ta prawda o tym, że Chrystus przychodzi w historię człowieka, w historię świata, patrząc się na tą prawdę, patrząc się na życie, że od samego początku Chrystus był odrzucony i nie miał pretensji do ludzi o to, że jest odrzucony, dlatego że Chrystus swoim życiem pokazał, jaka jest kondycja człowieka, że człowiek tak naprawdę po grzechu pierworodnym jest w stanie nieustannie jedynie kręcić się wokół siebie, broniąc swojego życia, ponieważ ma w swoim sercu głębokie doświadczenie śmierci, pustki, czego nie akceptuje, bo człowiek chce żyć, chce się spełniać, chce być zadowolony i szuka tego spełnienia, tego zadowolenia przede wszystkim w sobie samym, bo mówiąc o tych idolach i wymieniając idole świata, nie powiedziałem, że no bardzo często, najczęściej to pierwszym idolem dla każdego z nas jest każdy z nas. Wszyscy jesteśmy w siebie zapatrzeni i albo się usprawiedliwiamy od rana do wieczora, albo mówimy, jacy to nie jesteśmy wspaniali. I człowiek z siebie samego robi taką oś świata, wobec której, wokół której wszystko musi się kręcić, a jak się nie kręci, no to jest niezadowolony i zmusza innych do tego, by inni byli w mojej funkcji. Pewien teolog Clement mówił, że człowiek po grzechu pierworodnym musi robić wszystko w swojej funkcji. To wszystko musi być dla niego. Musi mieć tyle dzieci, ile chce, musi mąż robić to, co chce żona, żona musi robić to, co chce mąż, ponieważ w grzechu pierworodnym wszystko to niejako zostało zdekonstruowane, co pięknie uczynił najpierw Bóg. Ale kiedy mamy w sobie Ducha Świętego, kiedy mamy w sobie Ducha Jezusa Chrystusa, my możemy żyć dla drugiego człowieka, nie oczekując gratyfikacji i nie oczekując nawet, że nam podziękują, czy nas zauważą, czy nas pochwalą, ale jak mówi święty Paweł, przeżywajmy życie chrześcijańskie w cichości i w pokorze. Nie dlatego, że jesteśmy naiwnie sentymentalnymi ludźmi i takimi ludźmi, którzy po prostu jakoś tam żyją w głębokich kompleksach, to absolutnie nie o to chodzi, ale możemy przeżywać swoje życie w cichości i w pokorze, dlatego że mamy w sobie źródło życia, a tym źródłem życia jest Jezus Chrystus, który ma dostęp do nas poprzez wolny akt wiary każdego człowieka. W tym wyraża się głęboka wolność człowieka, że możemy wyznać wiarę w Chrystusa i poprzez wiarę zaprosić Go do swojego życia. Dziękuję bardzo za wysłanie katechezy. Bóg zapłaci.